Witam w Historii Beskidu, cyklu rozmów w historii najnowszej. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Marek Radziwon.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Europy Wschodniej oraz prezes PEN Klubu. Chciałem dzisiaj z panem porozmawiać na temat Związku Radzieckiego rządzonego przez Józefa Stalina. Moje pierwsze pytanie dotyczy może nie tyle jego drogi na szczyty władzy, co właśnie powodów, dla których właśnie Stalin po śmierci Lenina przejął kierownictwo w partii. I dlaczego to on, a nie chociażby Lew Trocki, zwyciężył w walce o władzę?
Przede wszystkim, i może jeszcze do tego zdążymy wrócić na chwilkę, przede wszystkim jest kilka momentów, w których Stalin przejmuje władzę, prawda? To jest jednak dość długi proces, kilkuletni, i nie możemy wskazać jednego wyraźnego zdarzenia, po którym możemy powiedzieć wyraźnie, że Stalin jest władcą autorytarnym czy z czasem totalitarnym i że przejmuje pełnię władzy w państwie, ale przede wszystkim w najwyższym kręgu, no wcześniej RKPB, później WKPB. Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików. A zatem jest to proces i takich momentów będzie wiele. Ale jeśli by mówić o przyczynach, to pewnie też jest ich kilka i one są złożone. Niektóre nawet będą stały w sprzeczności z innymi. Pierwsza ważna przyczyna to dosyć dobre rozeznanie w kadrach. Musimy pamiętać, że Lenin sam umocował Stalina na funkcji sekretarza generalnego partii, a to oznaczało, że Stalin był odpowiedzialny za kadry lokalne poza dwiema stolicami, starą stolicą Piotrogrodem i nową stolicą Moskwą. Był człowiekiem, który odpowiadał za kadry w terenie, a zatem od dość wczesnego momentu zaczął opanowywać regiony i obstawiać je swoimi ludźmi i robił to dość konsekwentnie, w gruncie rzeczy od samego początku objęcia stanowiska sekretarza generalnego. I trzeba powiedzieć, że w pewnym momencie jego najważniejsi późniejsi konkurenci, za chwilę Trocki, ale nieco później Zinowiew i Kamieniew, przez długi czas nie mieli świadomości, jak skutecznie Stalin rozgrywał relacje kadrowe w regionach. To jest przyczyna pierwsza. I przyczyna druga, jeśli się nie będziemy zatrzymywać oczywiście na powodach charakterologicznych, bo to by było trochę wróżenie z fusów, mówienie o o takich przyczynach wynikających, bo ja wiem, z ostrości charakteru. Tego wolałbym nie dotykać, ale naturalnie ta sfera też powinna gdzieś być w tle. Ale druga ważna przyczyna, którą możemy chyba dość wyraźnie uchwycić, to są relacje między dwiema najważniejszymi grupami w partii bolszewickiej ówczesnej. A więc ta relacja, o której zaraz dwa słowa powiem, była przez Stalina w rozgrywce z Trockim dość skutecznie i dość efektownie rozgrywana, a mianowicie chodzi o opozycję między starymi bolszewikami, którzy rewolucję lutową 17 roku zastali w Rosji, starych bolszewików, którzy pamiętali świetnie rewolucję 5 roku, a później ponosili jej konsekwencje. Stalin był jedną z takich osób. Przecież był zsyłany na kolejne zsyłki. Trzeba może tutaj dodać, że nie były to zsyłki nadto krwiożercze. Stalin parokrotnie uciekał z zesłań, po czym, kiedy był wyłapywany, był odsyłany tam ponownie. Nie groziła mu za to żadna dodatkowa kara, a więc zawsze była to gra wygrana, prawda? Próba ucieczki z zesłania. Co zresztą później się pojawiało w propagandzie stalinowskiej. Prawda? Stalin jako wielki bohater, który skutecznie uciekał z zesłań. No nie były to oczywiście te zesłania, które później znamy z epoki już nie zesłańczej, ale gułagowej.
No właśnie takie wrażenie, że reżim carski w ostatnich latach tak jakby był trochę takim bezzębnym reżimem, skoro ucieczka zdarzyła się nie tylko Stalinowi, ale też Piłsudskiemu, prawda?
Tak, po pierwsze ten reżim jest już bezzębny po 1905 roku, to znaczy aparat przymusu nie jest tak surowy, ale obiektywnie możemy też powiedzieć, że naciski, którym ulegali przeciwnicy polityczni reżimu cesarskiego, a więc mniejszewicy, bolszewicy, czy w SR-owie, czy partia SR-ów, czy w ogóle jeszcze przed rozłamem cała socjaldemokracja ówczesna, są w żadnej mierze nie do porównania z tym, z czym stykało się społeczeństwo radzieckie i przeciwnicy władzy radzieckiej, albo i nie przeciwnicy władzy radzieckiej, tylko setki tysięcy ofiar przypadkowych i niewinnych. Później w epoce no od Sołowek do epoki Gułagu i właściwie aż do śmierci Stalina, do pierwszej połowy lat 50. Wracam do tej opozycji między grupą starych bolszewików, którzy ponoszą konsekwencje swojej działalności partyjnej i pozostają w Rosji po 1905 roku na zesłaniach. I była to zwykle grupa starych bolszewików robotników, a więc ludzi bez poważniejszego wykształcenia. Stalin, jak wiemy, był osobą jako tako wykształconą, skończył seminarium duchowne. Trzeba tutaj powiedzieć, że to seminarium duchowne nie całkiem było tym, co my rozumiemy pod tym pojęciem. Była właściwie prowadzona przez duchowieństwo, ale jednak uczelnia wyższa, jedna z lepszych. I chociaż matka myślała o tym, że Stalin pójdzie drogą duchowną, że zostanie duchownym prawosławnym, to wcale to nie było takie oczywiste i obecność w seminarium nie warunkowała takiej drogi, czy takiej kariery, takiego wyboru życiowego. A z drugiej strony bolszewicy w znacznej mierze inteligenci, którzy po 1905 roku znaleźli się na emigracji. I ten konflikt, do którego dochodzi w pewnym momencie przy walce o władzę z Trockim, jest jedną z jego odsłon, jest właśnie ta opozycja. A więc Trocki jest człowiekiem nieźle wykształconym, oczytanym, mającym ambicje ideologiczne. Jest bez wątpienia, w każdym razie w porównaniu ze Stalinem, niezłym znawcą myśli marksistowskiej i spędza okres lat 8-10 na emigracji w Stanach Zjednoczonych i przecież dociera, podobnie jak szersza grupa inteligentów bolszewickich emigrantów, dociera do Rosji dopiero po rewolucji lutowej 1917 roku. A więc oczywiście w epoce bez szybkich samolotów odrzutowych, bez internetu i telefonii komórkowej ten powrót musi chwilę trwać. Stalin wygrywa tę opozycję i powiada, opiera się po pierwsze na kadrach lokalnych, po drugie opiera się na tym haśle, prawda, to oni wjechali tutaj na naszych plecach. Nie od razu naturalnie, ale wtedy, kiedy dochodzi już do rozgrywki między nimi ostatecznej, ten argument również się pojawia i pewnie miał realne znaczenie.
Umiera Lenin i co się dzieje, jeśli idzie o wierchuszkę partyjną?
Zanim umiera Lenin, pisze dokument nazywany w historiografii różnie, niekiedy listem do zjazdu, niekiedy listem do partii, bardzo często testamentem Lenina. To jest dokument sporządzony ręką Krupskiej, dyktowany przez Lenina, wtedy już po kolejnym wylewie niezdolnego do samodzielnej pracy. W grudniu 1922 roku poprawki do tego dokumentu jeszcze i drobne dopiski Lenin zdążył podyktować w styczniu 1923 roku i ten dokument o kolosalnym znaczeniu dla decyzji kadrowych w partii zawiera krótkie charakterystyki najważniejszych działaczy bolszewickich. A zatem Lenin w obawie przed rozłamem jest świadom w roku 21-22, że w partii może dojść do rozłamu. Jest świadomą konfliktu między Trockim, w mniejszym stopniu Stalinem, bardziej między Trockim i Zinowiewem Kamieniewem. To jest jednak główna para rozgrywających. Stalin dopiero za chwilę. Jest świadom daleko idącego konfliktu między nimi i zaraz powiemy dwa słowa o tych charakterystykach osobowych, które Lenin zawarł w tym tak zwanym testamencie. Ale trzeba powiedzieć, że proponował również pewne zmiany w życiu aparatu partyjnego najwyższego szczebla. Między innymi zaproponował daleko idące rozszerzenie biura politycznego z dotychczasowych kilkunastu osób do kilkudziesięciu, 40, a nawet 50. I argumentował to właściwie, możemy powiedzieć, w miarę logicznie. Powiadał w ten sposób, nie używał tego określenia, ale my go użyjmy. W ten sposób uda nam się nieco rozwodnić biuro polityczne, to znaczy spowodować, że ta szersza publiczność, która się znajdzie u sterów władzy, w tym najwyższym organie partyjnym, nie będzie taka łatwa do podzielenia na dwa obozy. Otóż w grupie kilkunastu członków biura politycznego, frakcja Zinowiewa i Kamieniewa, których sprzymierzeńcem jest Stalin oczywiście, i z drugiej strony frakcja Trockiego, wystarczyłoby kilka osób, żeby doprowadzić do poważnego rozłamu w biurze politycznym. Jeśli tych działaczy będzie kilkudziesięciu, rozłam będzie trudniejszy, walki frakcyjne ulegną, jakby to powiedzieć, takiemu zatomizowaniu, jakiemuś większemu rozczłonkowaniu. A więc Lenin jest świadom tego konfliktu i mówię o tym po to, żebyśmy też mieli świadomość, że to się nie dzieje dopiero po jego śmierci, prawda? Że walka o władzę, czy walka o wpływy w każdym razie trwa również i wcześniej i jest dla wszystkich uczestników tego procesu widoczna. Najważniejsze oczywiście i też najefektowniejsze, trzeba by powiedzieć, w testamencie Lenina są takie krótkie charakterystyki personalne, osobowe, które daje swoim najbliższym współpracownikom i członkom partii. A więc pisze między innymi o Trockim jako o najwybitniejszym przedstawicielu partii bolszewickiej z tej grupy opisywanej, bez wątpienia, a jednak człowieku, który zadziera nosa, bywa zadufany w sobie, nie umie słuchać innych i ma skłonność do przeceniania roli biurokracji. Biurokracja występuje w testamencie Lenina jak taki symbol właściwie wszystkiego, co najgorsze. A więc zamiast myśleć o prawdziwych ideowych podstawach, Trocki ma skłonność do biurokracji, do myślenia przede wszystkim o kadrach i o takim surowym dość sposobie zarządzania, ale jest tam wskazany jako lider najwybitniejszy z tego grona, które Lenin opisuje. Lenin pisze także o Zinowiewie i Kamieniewie jako działaczach piotrogrodzkich, jako działaczach również wybitnych z tego grona starych bolszewików. Pisze o dwóch działaczach najmłodszego pokolenia i młodszych od pokolenia od tych starych bolszewików. To jest Piatakow i Bucharin. I ocenia ich bardzo wysoko. Jednocześnie mówi o tym, co zresztą później będziemy widzieli do połowy lat 20., do bardzo późnego NEP-u i to, co zresztą później zostanie w trzecim procesie moskiewskim przeciwko Bucharinowi wysunięte expressis verbis oficjalnie w akcie oskarżenia, to znaczy skłonności prawicowe. Oczywiście prawicowość to jest, prawicowość Bucharina to jest jego poparcie dla nowej ekonomicznej polityki, dla NEP-u przede wszystkim.
Ale właśnie co do Bucharina, no jeżeli za NEP-em stał nie tylko Bucharin, ale Lenin, a Bucharin, jak rozumiem, skojarzony z jednym z twórców tego konceptu, który niewątpliwie doprowadził do sukcesów gospodarczych, o czym pewnie porozmawiamy, to dlaczego Lenin w tym testamencie palcem wyraźnie nie wskazał na Bucharina jako następcę? Jednocześnie troszeczkę dezawuując Trockiego, prawda?
Jak sądzę, z dwóch powodów. Po pierwsze, Bucharyn nie mógłby zostać jednoosobowym liderem, najważniejszym i właśnie przywódcą WKPB, po prostu dlatego, że jeszcze wtedy RKPB, po prostu dlatego, że jest działaczem młodszego pokolenia. To znaczy on i Piatakow są wymieniani jako najzdolniejsi, ale jednak młodsi o dekady czy o półtorej, czy o półtorej dekady. A druga przyczyna jest może jeszcze ważniejsza. Właściwie w testamencie, czy w tym liście do zjazdu, Lenin o wszystkich wypowiada się, chociaż w różnej mierze, o wszystkich wypowiada się pozytywnie i o wszystkich działaczach i wszystkim działaczom daje też jakiegoś psztyczka. To znaczy wyraźnie stara się zachować balans sił. Wyraźnie zależy mu na tym, żeby nie poprzeć żadnej ze stron i nie dać jakiegoś takiego silnego paliwa jednej z frakcji. Zależy mu na utrzymaniu balansu, jakiegoś takiego wzajemnego strachu czy równowagi w najwyższych szeregach.
Czy on myśla w takim razie o przyszłości bolszewickiej partii jako partii zarządzanej przez jakiś wąski, ale jednak kolektyw, a nie jednoznacznego lidera?
Być może o tym należało powiedzieć dwa słowa wcześniej. Zarządzanie w partii bolszewickiej wówczas nie tylko przy możliwym, nastąpiło to bardzo szybko, przy możliwym odejściu Lenina, ale także za czasów liderstwa Lenina. Jest to zarządzanie kolektywne. Co więcej, może będziemy jeszcze mieli okazję o tym powiedzieć jedno słowo. Właściwie początki epoki stalinowskiej to jest również zarządzanie kolektywne. Mamy, nie będziemy może się zatrzymywać na szczegółach, ale mamy przykłady bardzo wielu głosowań w najwęższym gronie, w których Lenin musi szukać poparcia działaczy, w których jego słowo znaczy więcej, znaczy wiele i znaczy najwięcej w tym gronie, ale nie jest to słowo, którego nie wolno dyskutować. Przeciwnie. Mamy takie decyzje i jak prześledzimy szlak, ten drogę podejmowania tych decyzji, to widzimy, że Lenin szuka partnerów i próbuje wcześniej przygotowywać grunt pod niektóre swoje decyzje. Tak między innymi, nie będziemy się może nad tym szczegółowo zatrzymywać, ale tak między innymi rozgrywał sprawę handlu zagranicznego. Czy powinna powstać jedna zmonopolizowana przez państwo instytucja zajmująca się handlem zagranicznym, czy być może kilka, które mogłyby w jakiejś mierze konkurować, to może za mocne słowo, ale współdziałać jakoś tak równolegle. I dla tej decyzji nie było pełnej jasności w biurze politycznym i Lenin szukał koalicjantów dla tych nowych przepisów. Znajdował ich i jego słowo znaczyło najwięcej, ale nie było bezwarunkowe i nie było właśnie zakazu dyskusji z Leninem.
A wróćmy do testamentu Lenina. Charakterystyka Stalina, poproszę.
Stalin jest w testamencie opisany najsurowiej ze wszystkich działaczy, których w tym testamencie opisano. Zaraz może też powiemy o pewnym takim, właściwie możemy nawet powiedzieć prywatnym powodzie, dla którego tak się stało, choć nie tylko. Lenin ma wrażenie, że wpływy Stalina są coraz szersze. Chociaż oczywiście nie jest to działacz jeszcze całkowicie samodzielny, czy nie taki, który nie mógłby całkowicie samodzielnie stawić czoła Trockiemu. Trocki jest jednak wielką figurą, stąd ta koalicja z Zinowiewem i Kamieniewem, która się za chwilę zawiązuje w walce do walki z Trockim. Pisze Lenin, że sekretarz generalny uzyskał zbyt duże wpływy w partii i pisze o cechach osobowościowych Stalina dość wyraźnie. Pisze o przesadnej, o zbyt dużej surowości towarzysza Stalina. Pisze o tym, że jest to człowiek zimny, surowy i bezwzględny. Dzisiaj oczywiście jesteśmy mądrzejsi o wiedzę na temat wielkich czystek, wielkiego terroru i milionów ludzi, którzy znaleźli się w gułagu. Ale te słowa brzmią tam w testamencie bardzo wyraźnie. Co więcej, w testamencie pojawia się też propozycja zmiany kadrowej. Być może towarzysz Stalin powinien zostać przez zjazd usunięty z posady sekretarza generalnego. A więc nie jest to tylko charakterystyka, a jest to już sugestia bardzo poważnej zmiany kadrowej. Surowość, z jaką Lenin potraktował w testamencie Stalina, szczególnie w poprawkach, nie w samym testamencie z grudnia, ale w poprawkach stycznia 23 roku, związana jest z obelżywą rozmową. Mamy to sprawozdanie z tego zdarzenia oświetlone z różnych stron, w rozmaitych memuarach, i chyba możemy tej relacji wierzyć, z obelżywą rozmową, jaką Stalin odbył, rozmową telefoniczną, jaką odbył z Nadzieżdą Krupską, gdzie zarzucił jej, że nie dba o Lenina. Nie dba o Lenina, to znaczy nie izoluje chorego Lenina dostatecznie skutecznie, prawda? Że Lenin jednak porozumiewa się ponad głową sekretarza generalnego z pozostałymi działaczami partyjnymi. Stalin powiada, należy dbać o zdrowie towarzysza Lenina, nie należy działać przeciwko zaleceniom lekarskim, a zalecenia lekarskie są takie, żeby towarzysz Lenin odpoczywał. Stalinowi wyraźnie zależało na wyeliminowaniu Lenina i uważał, że Krupska stoi na drodze temu celowi.
Ale okazuje się, że towarzysze ze zjazdu tej rady nie przyjęli.
Nie tylko nie realizują testamentu Lenina, ale nawet nie odczytują go na pełnym forum zjazdu. Zinowiew i Kamieniew, którzy dostają list od Nadzieżdy Krupskiej jako najważniejsi działacze, których obowiązkiem byłoby zaznajomienie zjazdu z tym dokumentem, relacjonują tylko ten dokument, nie czytają go w całości. To po pierwsze. A po drugie, odczytują fragmenty, ale tylko w wąskim gronie, a nie na forum plenarnym pełnego zjazdu setek działaczy bolszewickich z całej Rosji Radzieckiej. Naturalnie traktują list instrumentalnie i tę decyzję podejmują po to właśnie, żeby mieć w Stalinie mocnego sojusznika w walce z Trockim. Uważają Trockiego za najważniejszego, skądinąd słusznie chyba w tamtym czasie jeszcze, za najważniejszego konkurenta do zdobycia władzy, i nie jest w interesie Zinowiewa i Kamieniewa osłabianie, i to tak gwałtowne osłabianie Stalina.
Ja rozumiem, że na zjeździe bardzo wielu członków to byli ludzie, którzy właśnie swój awans do tego gremium członków zjazdu zawdzięczało Stalinowi.
Tak, jako sekretarzowi generalnemu. To oczywiście jeszcze nie jest tak zwany zjazd zwycięzców, czy zjazd rozstrzelanych ze stycznia i lutego 1934 roku. Jesteśmy przecież dekadę wcześniej. Ale istotnie duża część kadr regionalnych to są ludzie, z którymi najlepszy i bezpośredni kontakt, no, z racji zajmowanej funkcji, ma sekretarz generalny.
No właśnie, Stalin przetrwał zjazd, zachował stanowisko, a z drugiej strony stał się jednym z ludzi rządzących Rosją. Rosją, która realizowała tak zwaną nową politykę ekonomiczną. Pomysł wprowadzony parę lat wcześniej. Na czym ten pomysł polegał? Jak ta Rosja wtedy wyglądała?
Rzeczywiście liberalizacja, takie poluzowanie gorsetu gospodarczego, który wprowadzili bolszewicy w okresie czerwonego terroru, a więc zaraz w 17, 18, 19 roku, nie wynikał z dobrej woli, ani z ich przekonań ideowych, wynikał z twardej konieczności, a więc z przekonania, po pierwsze, że ich decyzje gospodarcze i wojna domowa, która trwała do właściwie 2021-2022 roku, ale trzeba powiedzieć, że do Władywostoku czyli na Daleki Wschód, administracja bolszewicka dotarła dopiero w 1924 roku. Nie dlatego, żeby ktoś tam stawiał szczególny opór w czasie wojny domowej, po prostu ze względu na olbrzymią przestrzeń, którą trudno jest administracyjnie opanować. Tym niemniej państwo jest po wojnie domowej wyczerpane, gospodarczo jest całkowicie niewydolne i mało powiedzieć gospodarczo niewydolne, właśnie nie potrafi wyżywić swoich własnych obywateli. I nowa polityka ekonomiczna, więc to, co znamy tak symbolicznie pod hasłem NEP, w tym skrócie, jest działaniem koniecznym. Co zakładał NEP? Przede wszystkim zakładał powrót do, w niewielkiej mierze, do własności prywatnej, a więc chłopstwo rosyjskie mogło brać w dzierżawę, mogło brać we własność niewielkie działki, jakieś niewielkie kawałki ziemi, takie przyzagrodowe, i mogło na nich samodzielnie gospodarzyć. I wreszcie obywatele Rosji Radzieckiej mieli prawo do samodzielnego handlu, a więc do zbywania produktów rolnych. A więc to jest najprostsza formuła, w której znaczenie ma nie tylko zarządzanie, centralne zarządzanie, ale państwem i centralne planowanie, ale oddanie w ręce obywateli no, takiego minimum, moglibyśmy powiedzieć, sami się wyżywcie. I obywatele z Rosji Radzieckiej rzeczywiście próbują się sami wyżywić. Ostatnie lata NEP-u, a więc lata 20, to też jest proces, prawda? 27, 28, 29, wtedy kiedy Stalin jest wyraźnym orędownikiem ponownej surowej kolektywizacji, to są lata, w których państwo wygląda nieco inaczej. Nie możemy jeszcze mówić o żadnym boomie przemysłowym, ten przyjdzie później, wielkie budowy pierwszej i drugiej pięciolatki, w większości chybione z punktu widzenia gospodarczego, ale jednak przynoszące taki silny impuls, no nie tylko propagandowy, jednak jakoś gospodarczy również.
Ale kojarzę, że w 1928 roku to ta Rosja NEP-owska, czy Związek Radziecki NEP-u, jeżeli chodzi o wskaźniki gospodarcze, to przebił poziom przedwojenny, czyli w zasadzie udało się przynajmniej to wszystko, co zostało zniszczone, odbudować.
Tak jest. Mówiąc językiem dzisiejszym, produkt krajowy brutto, jaki osiąga państwo radzieckie wówczas w 26 roku, 26-27 osiąga poziom sprzed I wojny światowej, z niezłych lat 12, 13, 14. I później rozwija się w dość dobrym tempie, jeszcze przez tych kilka lat.
Ale dlaczego w takim razie bolszewicy może nie pokusili się na pewną refleksję, że przecież rządzenie przy zachowaniu regulacji nepolskich no, gwarantuje jakiś wzrost gospodarczy. A jednak jest ten wielki manewr, wielki zwrot, który już kojarzymy ze Stalinem, prawda?
Tak, oczywiście. Rok 29 i 30 to już właściwie jest i w sensie kadr partyjnych całkowita pewność Stalina, że on nie będzie do ruszenia. Mówię o samych kadrach partyjnych, ale także i takie właśnie pełne jego autorytarne już w gruncie rzeczy władztwo w całym państwie. Oczywiście to jest pytanie, które ma szeroką bibliotekę i na nie nie ma jednoznacznej jednej odpowiedzi. To jest powód cały czas do dyskusji historiograficznych, ale przede wszystkim jednak poza fiksacją ideologiczną, która też odgrywa pewną rolę jeszcze w ówczesnej epoce, to jest jednak wciąż ideologia żywa. Poza fiksacją ideologiczną, no jednak takie też pewnie przekonanie realistów politycznych, że pełnią władzy zapewni nam tylko pełna kontrola. Własność prywatna, wycofanie się z całkowitej kolektywizacji, swobodny w pewnej mierze, detaliczny, niewielki, jednostkowy, indywidualny, ale jednak swobodny obrót towarów i pieniądza, powoduje, że nie wszystko jest pod kontrolą bolszewików. Być może z czasem samego wzrostu gospodarczego, coraz lepszego, ale też nie przecież nie takiego, żeby skutecznie doganiać gospodarki zachodnie, nie wystarczyłoby do utrzymania władzy. A zatem pełna kolektywizacja, no i między innymi Gołodomor w Republice Ukraińskiej, wszystko to zapewnia pełnię kontroli, czyli pełnię władzy.
Rozumiem, że Gołodomor była to jakby konsekwencja tego, żeby zagardzić zasoby, które gdzieś tam w rolnictwie się znajdują, po to, żeby zdobyć środki na industrializację.
Po pierwsze zagarnąć zasoby, chociaż oczywiście przykłady takiego wojennego wyrywania, wyciągania zasobów rolnych, to wszystko znamy jeszcze z okresu Czerwonego Terroru, czyli z roku 18 i 19, kiedy zaopatrzenie właściwie może się odbywać tylko drogą siłową. Ale przede wszystkim przełom lat 20. i 30., wycofanie się z NEP-u, to jest bardzo wiele punktów zapalnych, przede wszystkim w Republice Ukraińskiej, w których dochodzi do buntów chłopskich, bardzo gwałtownych, z którymi bolszewicy mogą sobie poradzić tylko z użyciem regularnej armii. A zatem ta potworna zbrodnia Gołodomoru i przymusowa, krwawa kolektywizacja i także pierwsze masowe wysiedlenia, do których wtedy już dochodzi, a nie tylko już później w latach 40. I są, możemy cynicznie powiedzieć, operacją konieczną dla utrzymania władzy.
Ale rozumiem też, że te drastyczne środki też zastosowano w stosunku do chłopstwa na terenie Rosji, bo chyba klęska głodu też dotyczyła tych czarnoziemowych terenów Kubania, prawda?
Tak, oczywiście, tak jest. Oczywiście nie tylko Republiki Ukraińskiej, ale także Kubania i Południa i Kozaczyzny, tak, naturalnie.
A co do samej industrializacji? Czy to był pomysł wynikający z, nazwijmy to właśnie, z przesłanek głównie ideologicznych pod tytułem no, budowa nowego społeczeństwa, to musi być społeczeństwo przemysłowe? Czy może stały za tym jakieś rozważania imperialne, to znaczy kwestia budowy kompleksu zbrojeniowego, dzięki któremu stworzymy no, nie, najsilniejszą armię w Europie? Co się zresztą stało w pewnym momencie?
To się stało, ale dopiero za jakiś czas. Mhm. Nie używałbym słowa ambicje imperialne, chociaż pewnie one były, ale nie były jeszcze wówczas tak nazywane.
Czyli może, przepraszam, inaczej, nie ambicje imperialne, co bardziej strach przed tym imperialnym Zachodem, który może, że tak powiem, w każdej chwili zniszczyć Związek Radziecki.
Tak, bez wątpienia. Mhm. Bez wątpienia. Stalin próbuje modernizować armię, chociaż to się dokonuje skokami i z rozmaitym skutkiem i właśnie do prawdziwej modernizacji armii dochodzi dopiero kilka lat później. Natomiast odbywają się również wielkie budowy socjalizmu. Chciałbym je może przynajmniej dwie lub trzy najważniejsze z nich wymienić. A więc pierwsza pięciolatka, trzeba może jeszcze tytułem anegdoty powiedzieć, że każda kolejna pięciolatka w Związku Radzieckim trwała 4 lata.
Czy plany gospodarcze?
Tak, plany gospodarcze, pięcioletnie plany gospodarcze, każdy z nich trwał 4 lata.
Bo takie szybciej realizowano w tym
szybciej
sensie.
Szybciej znaczy, realizowano, tak jest, wyścig wydajności pracy, a więc no taki rzeczywiście pierwiastek ewidentnie, jawnie ideologiczny, prawda, że realizujemy plany gospodarcze szybciej niż one to przewidują, niż to zostało założone. Ale też pewnie takie przekonanie ówczesnej epoki, że przyszłością dobrego i szybkiego rozwoju gospodarczego są wielkie inwestycje, to co później nazywamy monogoradami, czyli monomiastami, czyli wielkimi miastami tworzonymi właśnie dla jednego wielkiego zakładu przemysłowego, dla jednej fabryki. W ten sposób rozwija się w ówczesnej epoce Charków, który akurat monogoradem nie jest, był wielkim miastem, ale przemysł w regionie charkowskim. I największa, legendarna i wykorzystywana szeroko propagandowa budowa pierwszej pięciolatki, to znaczy kanał białomorsko-bałtycki, który białomorsko-bałtyckim kanałem jest tylko z nazwy, ponieważ nigdy do Bałtyku nie został dokopany. W dużej mierze obejmował ciągi naturalne, rzeki, jeziora i inne rozlewiska. Samego kanału wykopano 170 kilometrów. I Po pierwsze, to jest najważniejsza budowa pierwszej pięciolatki, a więc symboliczny przykład nowoczesnej, szeroko zakrojonej myśli takiej inżynieryjnej. Po drugie, jest to budowa budowana między innymi przez więźniów, jeszcze wówczas nie gułagu, ponieważ nie ma gułagu w sensie głównego uprawnienia łagieriej, czyli głównego zarządu obozowego, ale już przez więźniów, którzy się wtedy gułagiem nie nazywali, między innymi przez więźniów obozu sołowieckiego w dawnym klasztorze.
Na Wyspach Sołowieckich.
Tak jest, na Wyspach Sołowieckich, na północ, w stronę Karelii i granicy, ówczesnej granicy z Finlandią. Trzeba powiedzieć dwa słowa o tej budowie, ponieważ ona jest charakterystyczna również dla innych wielkich budów socjalizmu epoki stalinowskiej. Inne budowy to byłby między innymi kanał Wołga-Moskwa, planowany zresztą i w XIX stuleciu, ale wtedy ostatecznie zrealizowany ze względu na braki słodkiej wody w Moskwie, z samej rzeki Moskwy. Moskwa się rozwija gwałtownie, jest miastem takim kolosalnym, kolosalnym rozwoju. A więc ten przekop Wołga-Moskwa, oczywiście metro moskiewskie, które jest jedną z takich pomnikowych budów stalinizmu i drugiej połowy lat, już drugiej połowy lat 30.
Jeśli mogę dopytać o ten Białomor kanał, bo mam wrażenie, że no dla nas teraz to jest symbol cierpienia tysięcy więźniów, ale chyba w Rosji radzieckiej po śmierci Stalina chyba miał ten Białomor kanał inne znaczenie, chociażby dlatego, że do końca komunizmu cały czas papierosy sprzedawano, słynny Białomor kanał, prawda?
Tak jest, sprzedawano
z papierosy. Z mapką.
Papierosy bez filtra, tak jest, tak. Z mapą kanału białomorsko-bałtyckiego, tak zwane Białomory. Była to budowa o kolosalnym znaczeniu propagandowym. Na budowę kanału białomorsko-bałtyckiego przed oddaniem go do użytku, na spływ tym kanałem zaproszono pisarzy. Maksim Gorki, a więc również twórca, pomysłodawca Związku Pisarzy Radzieckich, był również organizatorem tej, możemy powiedzieć, wycieczki pisarzy, na którą pojechało sto kilkudziesięciu pisarzy, którzy płynęli specjalnie przygotowanym parostatkiem przez kanał białomorsko-bałtycki i przy kolejnych śluzach, jazach, przy kolejnych mini-portach przy kanale byli witani oczywiście orkiestrami, świetnym wyszynkiem. I no, cała ta wyprawa była taką oczywiście pacjomkinowską wioską i z tej ich wyprawy powstała książka pod tytułem Kanał Białomorsko-Bałtycki imienia Stalina, wydana zaraz na początku, zaraz po ukończeniu budowy kanału w 100 tysiącach egzemplarzy, a więc symboliczne, propagandowe znaczenie tej budowy było nie do przecenienia. Jednocześnie klęską okazało się ekonomiczne, gospodarcze, takie inżynieryjne znaczenie tej budowy. Nie przeprowadzono odpowiednich badań geologicznych i dopiero w czasie wykopów kanału okazało się, że dno jest bardzo, bardzo płytkie i skaliste i że kopanie w skale jest właściwie niemożliwe, a w każdym razie znacznie utrudnia i opóźnia tę budowę. A zatem kanał był o 3 metry płytszy niż planowano wcześniej. Był o kilka metrów węższy niż planowano wcześniej. Nie został, jak już powiedziałem, doprowadzony do Morza Bałtyckiego. Ponieważ był węższy, oznaczało to, że dwie większe jednostki pływające nie mogły się w tym kanale minąć. Wreszcie opóźnienia w budowie to były również spowodowane dużymi różnicami w poziomie wód. Trzeba było zbudować na tych stu kilkudziesięciu kilometrach aż 7 jazów, śluz, a więc wszystko to spowodowało, że znaczenie gospodarcze, między innymi spływ, spławianie rozmaitych materiałów, no właściwie był niemal zerowy.
A co do budowy samego przemysłu? Jakie tutaj sztandarowe pojawiły się projekty w tamtych czasach? W latach 30. oczywiście na początku.
Tak, ja już wspomniałem oczywiście o tym, wspominałem już oczywiście o Charkowie. No i olbrzymi przemysł ciężki, który się buduje i na Dalekim Wschodzie, ale także i na dalekiej północy. A więc przede wszystkim Magnitogorski, to znamy choćby, bo ja wiem, z wiersza Piece Magnitogorska. To są rzeczy opiewane przez poetów rosyjskich radzieckich.
No to pytanie brzmi, gdzie znaleźli bolszewicy źródła sfinansowania tych wielkich budów i czy przypadkiem tutaj pewna rola także, nazwijmy to, specjalistów Zachodu, prawda, też się nie pojawiła przy realizacji tych inwestycji?
Rzeczywiście Związek Radziecki zaczyna korzystać z inwestycji zagranicznych. Trzeba powiedzieć, że amerykańskie firmy naftowe pracowały w Rosji intensywnie w XIX wieku. Jeden z przodków George'a Kennana, czyli jednego z największych historyków Związku Radzieckiego i sowietologów i dyplomaty amerykańskiego, był właśnie pracownikiem jednej z firm wydobywających złoża naturalne jeszcze w epoce carskiej. Ale inwestycje zagraniczne, między innymi amerykańskie, pojawiają się też chwilę później. Między innymi po roku 1933, jeszcze przez kilka lat, kiedy Związek Radziecki nawiązuje stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi, ale rok 1933, nawiązanie stosunków dyplomatycznych, przyjazd Williama Bulita, pierwszego ambasadora amerykańskiego w Związku Radzieckim, jest spowodowane też ze strony Stalina obawami tego, co się dzieje w Europie. Znaczy on widzi dojście Hitlera do władzy. Rozumie, że trzeba będzie nawiązać jakieś relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To się wtedy dokonuje i również rok 1933 to jest wejście Związku Radzieckiego do Ligi Narodów. Jaka była Liga Narodów, jakie ona w końcu miała znaczenie, czy jakiego ona znaczenia nie miała, to jest inne zagadnienie. No ale 1933 rok to jest wyraźne otwarcie Związku Radzieckiego na relacje międzynarodowe.
A pieniądze wzięły się, rozumiem, od chłopów.
Pieniądze wzięły się przede wszystkim od swoich własnych obywateli. Stajemy również przed zagadnieniem, którego nie będziemy potrafili rozwikłać. Jest to chyba jedno z najciekawszych pytań dla historyków zajmujących się gułagiem. Mianowicie, czy gułag, wtedy już tworzony z wielką parą, jest tylko przedsięwzięciem penitencjarnym ze sfery prawa i kary, czy jest także ważnym przedsięwzięciem gospodarczym. Otóż istnieje duża grupa historyków, którzy twierdzą, ja bym się przychylał chyba do tej opinii, że gułag ma kolosalne znaczenie gospodarcze, a więc tania siła robocza. W pierwszych dokumentach jeszcze epoki bolszewickiej, przedstalinowskiej, łagry są nazywane w dokumentach bolszewickich, często pada sformułowanie koncentracyjne łagieria, obozy koncentracyjne, które oczywiście nam kojarzą się z epoką nazistowską i najkrócej mówiąc z Auschwitz. Później to określenie z nomenklatury, z nazewnictwa bolszewickiego znika, ale pojawiają się również przepisy o obozach pracy, a więc i to już dość wcześnie, w roku 1920 bolszewicy wydają dokumenty, wydają zarządzenia, na mocy której ludzie osadzeni w obozach, w łagrach powinni być po prostu tanią, czy po prostu bezpłatną siłą roboczą. I to obserwujemy w życiu łagrów właściwie aż do okresu odwilży, do końca stalinizmu, do wielkich zwolnień z łagrów późną wiosną i latem 1953 roku, do tak zwanej pierwszej amnestii Berii w kwietniu, na przełomie marca i kwietnia, już kilka tygodni po śmierci Stalina, 1953 roku. Obóz, czy więźniowie obozu, nie tylko muszą przynosić korzyść gospodarczą, ale muszą zarobić na samych siebie. Państwo nie będzie dopłacać do darmu zjadów, a jest to w pewnym momencie grupa przeszło dwumilionowa.
Już zbliżamy się do tego wątku, o którym na pewno porozmawiamy, mianowicie wątku dotyczącego wielkiego terroru, ale zanim to pytanie chciałem zadać, to oczywiście kojarzy mi się ta zmiana, jeśli chodzi o gospodarkę, także chyba z czymś, co się nazywa budowa nowego społeczeństwa, może nowego człowieka. I czy rzeczywiście takie plany tutaj też się pojawiły, poza pragmatyką gospodarczą?
Tak, ale bolszewicy dość szybko się z tych planów wycofują w sensie realnym. Chociaż oczywiście na poziomie werbalnym, na poziomie propagandowym to nazewnictwo funkcjonuje jeszcze przez wiele lat. Istniała, możemy się na nią tutaj powołać, właśnie niewielka gazetka, coś w rodzaju biuletynu pod tytułem Pierekowka, wydawana między innymi dla więźniów kanału białomorsko-bałtyckiego. I jeden z artykułów, który się pojawił, z takich reportaży pisarskich, który się pojawił właśnie w tej książce opisującej sukces kanału białomorsko-bałtyckiego, nosi tytuł Historia jednej Pierekowki. Historia jednej, no cóż, Pierekowki nawet po polsku rozumiemy może trochę melodię tego słowa. Pierekowki odprzekuwać, prawda? To znaczy od tego, co się dzieje w kuźni, prawda?
A więc przekuć człowieka, trzeba na nowo.
Otóż to, musimy stworzyć nowego człowieka. Chodzi o przekucie starego obywatela Rosji Białej w nowego obywatela, który będzie pracować i żyć dla dobra całej społeczności. I w tym sensie bardzo ciekawym przykładem są obserwacje i bardzo ciekawym przykładem jest sam obóz sołowiecki. Pierwszy tego typu duży obóz odosobnienia, w którym działają zasady Pierekowki właśnie. A więc jest to obóz, który z jednej strony musi sam się wyżywić, musi sam na siebie zapracować, a więc więźniowie obozu sołowieckiego w dawnym klasztorze prawosławnym zajmują się przede wszystkim wyrębem lasu, ale nie tylko. Ale także musi się tam dokonywać Pierekowka, a więc jest to obóz wzorcowy. Wzorcowy w dwóch rozmaitych sensach. Po pierwsze jest obozem do pokazywania dla swoich własnych propagandystów środowiska pisarskiego, ale także dla gości zagranicznych. I wzorcowy w tym sensie, że sami bolszewicy szukają wzoru. Oni jeszcze nie wiedzą, jak to robić, prawda? Oni dopiero szukają know-how, jak to zorganizować skutecznie i efektywnie. Znamy fantastyczny zupełnie dokument album fotograficzny składający się ze stu kilkudziesięciu zdjęć, który podwładnik Kirowa na jego urodziny, czyli pierwszego sekretarza partii bolszewickiej w Leningradzie, przygotowują dla Kirowa jako prezent urodzinowy. I to są zdjęcia z obozu sołowieckiego, które są i fałszywe, i prawdziwe jednocześnie. To znaczy, to są prawdziwe zdjęcia, niezafałszowane, ale jednocześnie przygotowane w celach propagandowych. I ten element Pierekowki, przekuwania starego obywatela w nowego jest tam wyraźny. A zatem więźniowie mają swoją orkiestrę dętą. Więźniom urządza się zawody sportowe. Na terenie obozu sołowieckiego funkcjonowała drużyna futbolowa, w której, nawiasem mówiąc, grali wtedy i więźniowie, i aresztanci, i
nadzorcy.
I nadzorcy jednocześnie. Ten podział jeszcze nie był tak krwiożerczy i tak sztywny, jak w latach zaawansowanego gułagu. Na Wyspach Sołowieckich w obozie istniała biblioteka, z której więźniowie mogli korzystać. Istniał również lazaret, niewielki, ale w miarę skromny, ale w miarę przyzwoicie wyposażony i tak wyglądający z tych fotografii w miarę humanitarnie szpital obozowy. A więc istotnie idea budowy nowego obywatela przyświeca tej epoce.
Ale mówi pan o tym, że gdzieś nastąpił odwrót w pragmatyce od tego budowania jakby kogoś nowego. Tak jakby, nie wiem, w Rosji Sowieckiej zaakceptowano, że będzie przeciętny obywatel dalej wyznawcą takich, nazwijmy to, drobnomieszczańskich, prawda, przyzwyczajeń i ideałów. Nie wiem, czy dobrze to ująłem. Mimo ideologii, która opowiada o komunizmie i o...
No właściwie obserwujemy ten proces w momencie, w którym Stalin zdobywa pełnię władzy i w której właściwie nie musi się opierać na ideowych podstawach i wychowania nowego obywatela i dobrze rozumie, że w gruncie rzeczy wystarczy oprzeć się na powszechnym terrorze. I wtedy, kiedy przejmuje pełnię władzy, sfera ideowa odchodzi na bok. On jest w tym sensie realistą.
Pierwsza faza to faza odsunięcia trockistów, zakończona sukcesem. Dlaczego Stalinowi to nie wystarczyło i poszedł dalej, jeśli idzie o walkę ze swoimi potencjalnymi czy prawdziwymi oponentami?
No oczywiście możemy się spierać i też nie znajdziemy na to pytanie wyraźnej odpowiedzi, w którym momencie Stalin dąży do pełni władzy, prawda? Nie tylko do sprawowania najwyższej funkcji, ale do pełni władzy. No, więc możemy pewnie powiedzieć, jest to teza do obrony, że dąży do zdobycia pełni władzy od samego początku. Nie od razu ma ku temu instrumenty, narzędzia i możliwości, ale to jest plan, który konsekwentnie, dziś to widzimy wyraźnie, konsekwentnie realizuje od samego początku, a więc jest gotów porozumieć się z każdym, jest gotów dokonać dowolnej wolty, żeby tylko rozszerzyć strefę swoich wpływów. A zatem, powiedzmy w telegraficznym skrócie, podejmuje przymierze z Zinowiewem i Kamieniewem, ponieważ wszyscy oni we trzej uważają, że tylko w działanie wspólne pomoże im wyeliminować Trockiego, to się dokonuje. Kiedy tylko to się dokonuje, Stalin porzuca Zinowiewa i Kamieniewa. Oni zresztą zostają usunięci z partii, później przed 14 zjazdem przywołani do partii raz jeszcze, ale w gruncie rzeczy tylko po to, żeby wykonać tam taki poniżający gest samokrytyki. A więc wchodzi w konflikt z Zinowiewem i Kamieniewem i wykorzystuje w tej materii Bucharina, prawda, żeby się pozbyć tych dwóch najważniejszych kontrkandydatów. A kiedy Zinowiew i Kamieniew są w sensie politycznym i partyjnym ubezwłasnowolnieni, wtedy rozprawia się również z Bucharinem, chociaż ten proces zakończy się z śmiercią Bucharina, wyrokiem śmierci w trzecim procesie moskiewskim, a więc już w późnych latach 30., ale do konfliktu z Bucharinem, powolnego odsuwania Bucharina na boczny tor dochodzi już kilka lat wcześniej, wtedy, kiedy nie ma już niebezpieczeństwa ze strony Zinowiewa i Kamieniewa.
Ale wspomniał pan właśnie o tym, że rozprawił się z swoimi byłymi sojusznikami. Pytanie, dlaczego na tym nie poprzestał? Tylko rozpętał wielki terror, jak rozumiem, chyba od tej śmierci, od tego zabójstwa Kirowa, prawda?
Tak, musimy powiedzieć jedno słowo o samym zabójstwie Kirowa i o zdarzeniach poprzedzających zabójstwo Kirowa, w możliwym skrócie. Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem w karierze Stalina i w dziejach partii bolszewickiej jest przełom stycznia i lutego 1934 roku, a więc 14 zjazd WKPB. Nazywany w propagandzie ówczesnej radzieckiej zjazdem zwycięzców, zaraz powiemy krótko dlaczego. Natomiast w późniejszej historiografii i w dzisiejszych opracowaniach w świecie naukowym, akademickim jest nazywany zjazdem rozstrzelanych. Łatwo się możemy domyśleć, dlaczego, też to zaraz krótko powiemy. Jest to zjazd 1700 kandydatów, z których 1200 ma prawo głosu, delegatów, a pozostałych 700 ma prawo obserwowania zjazdu, jest oficjalnymi delegatami, ale bez prawa głosu. Jest to zjazd, na którym dokonuje się ten słynny postulat Lenina o rozszerzeniu biura politycznego, ale dokonuje się jakby arebur, dokonuje się wtedy, kiedy Stalin sam wie, że może rozszerzyć biuro polityczne, a więc właśnie, jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, rozwodnić je, a więc uzupełnić biuro polityczne swoimi ludźmi z regionów. Biuro polityczne rozrasta się wtedy do 70 bodaj członków, jest olbrzymie. Wtedy jeszcze istnieje, później Stalin zlikwiduje biuro polityczne i będzie tylko prezydium Komitetu Centralnego, co też ułatwi mu rozmaite przetasowania personalne. Zjazd zwycięzców, dlatego że dokonuje się ostatecznie kolektywizacja, zostają stłumione wszelkie bunty na południu Rosji, na Kubaniu i także w Republice Ukraińskiej. Wreszcie lata 31, 32 i 33 są względnymi sukcesami gospodarczymi. To znaczy przychodzą, te lata przynoszą dość dobre plony w rolnictwie. A więc już obserwujemy jakieś minimalne odbicie po Wielkim Gołodomorze i po powszechnej, krwawej kolektywizacji. Możemy powiedzieć, że ten sukces gospodarczy nie jest spowodowany jakimiś racjonalnymi, nie był wywołany, spowodowany jakimiś racjonalnymi decyzjami gospodarczymi, ale przede wszystkim czystym przypadkiem. To znaczy, to były lata, te 2-3 lata, 31-23 były bardzo ciepłe i bardzo wilgotne, więc właśnie taki prezent, który się zrobił w dużej mierze sam. Wreszcie zjazd zwycięzców także dlatego, że Stalin kreuje się na męża stanu o znaczeniu także w relacjach międzynarodowych. Mówiliśmy o tym wcześniej, o nawiązaniu relacji dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi i o wejściu Związku Radzieckiego do Ligi Narodów. To też Związek Radziecki staje się jeszcze, no może nie graczem globalnym, jeszcze nie w świecie dwubiegunowym, to dopiero zobaczymy po wojnie.
Ale rozumiem, że kordon sanitarny wokół Związku Radzieckiego wtedy pękł. Innymi słowy, to państwo zaczyna
to państwo zaczyna funkcjonować w świecie, w Europie i zaczyna odgrywać tam coraz ważniejszą rolę. Zjazd rozstrzelanych dlatego, że jak wspomniałem, z 1700 delegatów na ten zjazd represjonowanych już kilka lat później, w latach 36-7, 2-3 lata, 3-4 lata później, represjonowanych było 1150, jeśli się nie mylę. Przeszło 1100. Z wybranych na 14 zjeździe w lutym 1934 roku, z wybranych członków Komitetu Centralnego 120 przeżyło Wielki Terror 27 czy 8. Zamordowanych zostało w Wielkim Terrorze 97.
Wyrażę się takie pewne zdziwienie, że większość to byli jego zwolennicy w tamtym czasie.
To jest Wielki Terror jest epoką, w której dochodzi do wymordowania nie tylko grupy starych bolszewików, a więc wszystkich tych ludzi, którzy pamiętali Stalina, kiedy nie był Stalinem. Był oczywiście Stalinem, bo to jest jego stary pseudonim, ale kiedy jeszcze nie był tym absolutnym jedynowładcą, prawda? Kiedy nie był władcą autorytarnym i nieomylnym. To po pierwsze. Ale także dochodzi do zmiany, do kolejnej zmiany pokoleniowej. Trzeba powiedzieć, że w roku 36-37, w epoce Wielkiego Terroru, na scenę wchodzi pokolenie najmłodsze. Być może będziemy mogli o nich porozmawiać nieco później. Kosygin i Breżniew pojawiają się właśnie w epoce Wielkiego Terroru, jako działacze niskiego szczebla, ale wtedy zaczynają zajmować pierwsze funkcje, a więc są, powiedzielibyśmy, beneficjentami Wielkiego Terroru. W tym sensie Wielki Terror, chociaż w pierwszej kolejności traktujemy to jako olbrzymie, masowe, krwawe morderstwo 700 tysięcy ludzi. Przeszło 700 tysięcy ludzi w tych krótkich dwóch i półleciu.
Czyli nie chodzi tylko o zapełnienie łagrów ludźmi do taniej pracy nad nowymi pięciolatkami, tylko po prostu mordowanie całej elity.
Tak. Całej elity, ale także w dużej mierze i takiego wybiórczego terroru wobec ludzi przypadkowych. Ale Wielki Terror, i chciałbym to wyraźnie podkreślić, jest także zjawiskiem atrakcyjnym dla młodego pokolenia bolszewików. To znaczy on im otwiera drogi do kariery, a droga do kariery była zatarasowana przez starych bolszewików. No przecież ludzie pokolenia Bucharina mogliby sprawować jeszcze swoje funkcje co najmniej 20, 25, 30 lat. To byli ludzie w okolicach 40, Piatakow i Bucharin, prawda? A tutaj się to pole wyraźnie zwalnia. Właśnie dla pokolenia, które jeszcze kojarzymy z późnych lat 70. z epoki tak zwanego zastoju.
Chciałbym powiedzieć, że Związek Radziecki był krajem, w tamtej epoce, która młodym ludziom często dawała szansę błyskawicznego awansu.
No tak nieco gorzko,
pod warunkiem,
tak nieco gorzko i cynicznie.
Tak, dokładnie. Oczywiście tak. O taki tu wymiar awansu.
Wielki Terror rozpoczyna się symbolicznie zabójstwem Kirowa, a więc człowiekiem, który był jedną z najważniejszych postaci 14 zjazdu WKPB, o którym przed chwilą mówiliśmy, ze stycznia lutego 1934 roku. Przy wyborach sekretarza generalnego, w których oczywiście wygrywa Stalin na zjeździe w 1934 roku, plotkowano o ewentualnym kontrkandydacie. Wiemy, że propozycję kontrkandydowania dostał właśnie Siergiej Kirow. Wiemy, że odmówił tej propozycji. Wiemy również, że lojalnie poszedł do Stalina i mu to powiedział. Dostałem propozycję kandydowania przeciwko tobie, ale oczywiście się nie podejmę, ponieważ ty jesteś naszym jedynym liderem.
I to nie wystarczyło.
To zostało zapamiętane najwyraźniej. Nie mamy twardych dowodów co do przebiegu tego głosowania. Mamy natomiast bardzo poważne poszlaki. Otóż z każdego kolejnego zjazdu WKPB mamy pełną, zarchiwizowaną do dzisiaj, pełną listę uczestników głosowania, tych delegatów mających prawo głosu i karty do głosowania. Z 14 zjazdu brakuje prawie 200 kart do głosowania. Wiemy, że prawie 1100 kilkudziesięciu ludzi miało prawo głosu. Brakuje 100 kilkudziesięciu kart do głosowania. Możemy powiedzieć z prawdopodobieństwem bliskim pewności, że były to karty do głosowania. Jakkolwiek Kirow nie wziął udziału w głosowaniu, nie był kontrkandydatem, to było głosowanie nad jednym kandydatem. To jednak znalazło się prawie 200 głosów przeciwnych Stalinowi, chociaż nie było kandydata. I te karty do głosowania zaginęły. Ich po prostu do dzisiaj nie znaleziono w żadnym archiwum. Prawdopodobnie zostały zniszczone. A zatem możemy powiedzieć, że Stalin mógł być, mimo tej takiej, no powiedzmy też nieco w cudzysłowie, ciężkiej pracy kadrowej, mógł mieć poczucie, że istnieje wewnątrz partii spora opozycja i należy się z nią rozprawić. Stalin nie jest bezpośrednim architektem ani pomysłodawcą, a już z pewnością nie jest realizatorem zabójstwa Kirowa w grudniu 1934 roku. Widzimy, że to się dzieje już kilka miesięcy po tym zjeździe. Bez wątpienia natomiast wykorzystuje to zdarzenie. Sam zabójca Kirowa do zabójstwa dochodzi w Leningradzie, w siedzibie partii. Kirow zostaje zamordowany strzałem z rewolweru. Zabójca sam ginie w niewyjaśnionych okolicznościach w wypadku samochodowym kilka dni później, a więc nie może już zeznawać i nie może wyjaśnić powodów, dla których się na ten czyn targnął. Natomiast jakiś czas później giną również konwojenci, czyli oficerowie NKWD, którzy wieźli go i którzy przypadkiem spowodowali ten wypadek samochodowy. To jest oczywiście zabójstwo Kirowa, czyli jednego z najważniejszych działaczy bolszewickich ówczesnych. To jest oczywiście fantastyczna okazja dla Stalina do przeprowadzenia czystek na najwyższych szczeblach, skoro zagrożeni są działacze najbliżsi Stalina, to być może na niego również będzie szykowany jakiś zamach. To znaczy, że mamy szpiegów, że mamy ludzi wrogich nam, śmiertelne zagrożenie w naszych najbliższych szeregach, na najwyższych szczeblach władzy i między innymi później w Zinowiefie Kamieniew, już w procesach moskiewskich pod koniec lat 30. są oskarżeni między innymi o przygotowywanie zabójstwa Kirowa i o próby przygotowywania zabójstwa samego Stalina.
Czyli rozumiem, że oczywiście wielki terror służył konsolidacji władzy, że tak powiem, wprowadzeniu takiej atmosfery w społeczeństwie, które w zasadzie paraliżowało wszelki opór. Z drugiej strony mamy kraj, który się szybko industrializuje, nie powiem, że modernizuje, ale w pewnym sensie też. I jest to kraj, który też się przygotowywuje na zagrożenia zewnętrzne, czego przykładem jest wielka armia. Z czego ja nie rozumiem, to to, że ten wielki terror w pewnym momencie musiał objąć aż tylu dowódców wojskowych. Czyli de facto skończyło się osłabieniem siły militarnej tego państwa.
To prawda. Rzeczywiście trudno by tutaj znaleźć jakąś racjonalną przyczynę. No poza oczywiście opętańczą potrzebę utrzymania władzy. To bez wątpienia. Jednocześnie jest truizmem powiedzieć, że wielki terror osłabia nie tylko potencjał kadrowy armii radzieckiej, procesy generałów liczne, żeby się powołać na dwa najważniejsze nazwiska, a więc Tuchaczewskiego i Jonę Jakira, który we wcześniejszych latach był szefem Leningradzkiego Okręgu Wojskowego, a w chwili aresztowania był szefem Kijowskiego Okręgu Wojskowego. Stary bolszewik najwcześniejszej epoki, bardzo szybko również rozstrzelany. A więc wchodzimy w drugą połowę lat 30., czy wychodzimy z wielkiego terroru z armią pozbawioną najważniejszych przywódców, ludzi, którzy mieliby no, choćby doświadczenie wojny domowej, prawda? Czy którzy cieszyliby się jakimś szerokim poparciem także i na niższych szczeblach oficerskich. A zatem, tak, więc to jest pierwsza sprawa. A druga, wielki terror i morderstwo 700 kilkudziesięciu tysięcy ludzi oraz zesłanie do łagrów prawie 2 milionów ludzi jest ciosem w wydajność gospodarczą Związku Radzieckiego. Kiedy spojrzymy na, też mówiąc językiem dzisiejszym, dane o produkcie krajowym brutto Związku Radzieckiego w ówczesnej epoki, to widzimy, że lata Wielkiego Terroru 36-78 zbiegają się z może nie z zapaścią, ale z wyraźnym osłabieniem gospodarczym. Po pierwsze właśnie to są przede wszystkim mężczyźni, 700 tysięcy zamordowanych, 2 miliony w łagrach, a więc właściwie bez mała 3-milionowa grupa pracowników.
Chociaż te 2 miliony zostały zapędzone do innej pracy.
Zapędzonych do łagrów, tak, i do pracy przymusowej, ale też jakby o zupełnie innej wydajności, prawda? To po pierwsze. A po drugie też mówimy czasami wymiennie o wielkim terrorze i o wielkiej czystce. To jest oczywiście jedno i to samo zjawisko, ale o dwóch różnych wynikach. Czyli wielka czystka to jest przede wszystkim czyszczenie kadr partyjnych. I to wielka czystka obejmuje około 35-40 tysięcy ludzi, kadr partyjnych, również bardzo niskiego szczebla, ale utrzymanie takich kadr w samej partii. No i wielki terror, który obejmuje już no właśnie setki tysięcy ludzi, a więc dotyka w gruncie rzeczy każdej rodziny radzieckiej. Nie ma rodziny radzieckiej, w której ktoś nie siedziałby w łagrze albo ktoś nie zostałby aresztowany lub rozstrzelany.
Czy ma pan takie wrażenie, czy za tym stała obsesja Stalina bardziej, czy jednak kalkulacja, bardzo racjonalna kalkulacja przy realizacji pomysłu zastraszenia całego społeczeństwa?
Myślę, że jedno i drugie. I myślę też, że trzecie. To znaczy, że machina terroru w ten sposób rozpędzona zaczyna się napędzać sama. To znaczy, że ona się w pewnym momencie przestaje poddawać racjonalnemu administrowaniu i toczy się siłą rozpędu, toczy się taką swoją inercją jeszcze przez dość długi czas.
Czy też w tym czasie nie zmieniło się podejście bolszewików do kwestii narodowościowej? Bo kojarzę sobie lata 20. z tym procesem ukrainizacji, prawda? Gdzie tak naprawdę był to proces pozytywny z punktu widzenia, nie wiem, wspierania kultury ukraińskiej, języka. No a lata 30. to chyba wielkie wycofanie.
To prawda, ale ja bym wrócił nawet jeszcze do lat wcześniejszych, o których mówiliśmy na samym początku naszej rozmowy. To znaczy do dyskusji, jaka się odbywa między bolszewikami, tutaj dochodzi do sporu między Leninem a Stalinem również. Dyskusji o tym, czym ma być Rosja radziecka i czym w konsekwencji później miałby się stać Związek Radziecki. Stalin uważał, że ma to być państwo wielonarodowe, ale jednonarodowe. To znaczy ma to być Rosja radziecka, ma to być państwo radzieckie, czyli państwo rosyjskie de facto, byłby to synonim. Tak uważał Stalin. A zatem nie żadne republiki, które miałyby choćby nominalne, choćby tylko w cudzysłowie, ale jednak jakieś tam prawo do samostanowienia, ale że jest to jeden organizm i wszyscy obywatele tego organizmu są Rosjanami. Nawet jeśli etnicznie nie są Rosjanami, to tworzą naród rosyjski w państwie rosyjskim. Lenin był zwolennikiem federatywności. Oczywiście fasadowej, oczywiście akt o samostanowieniu narodów jest wydmuszką i niczego w konsekwencji w praktyce nie znaczy, no ale jednak nominalnie byłoby to państwo federatywne. Więc do tej myśli o rosyjskości Związku Radzieckiego Stalin jest przywiązany do lat właśnie najpóźniejszych. Chociaż oczywiście w rodzącym się wówczas socrealizmie no, mamy ten wytrych i obserwujemy to i w architekturze, i w literaturze, i w sztukach pięknych, czy właśnie niepięknych, w socrealizmie, w malarstwie, prawda, że coś jest że coś jest narodowe w formie, a socjalistyczne w treści. Czy socjalistyczne w treści, ale jednak narodowe w formie. Więc dopuszczamy wyszywanki, ale oczywiście tylko wyszywanki.
Ja przyznam, może już do czasu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, tak jak to Rosjanie do tej pory określają swój udział w II wojnie światowej, a jednak tylko w tym sensie, że właśnie powiedział pan o wielkim terrorze, który sparaliżował ludzi, przestraszył ludzi, który spowodował ogromne ofiary, ale tak wydawałoby się, że powinien spowodować resentyment w stosunku do tego państwa. Uderzają Niemcy, a jednak to państwo się nie zawaliło. Mimo tego, że można by było sobie wyobrazić, że jest wielu ludzi, którzy by potraktowały taką okazję, żeby zrzucić jarzmo Stalina i jego kompanów. A to się jednak nie stało.
Nie stało się z kilku powodów i oczywiście historycy wojskowości mogliby to pewnie opisać precyzyjnie. No po pierwsze dlatego, że bardzo szybko się okazało, że Wehrmacht nie pozostawia żadnego marginesu swobody. To znaczy, że żołnierze Wehrmachtu bywają witani z pewnymi nadziejami i te nadzieje na poluzowanie gorsetu, prawda, bardzo szybko się okazuje, że się nie spełniają, że to jest taki sam terror i taka sama fala mordów.
Chyba z tego, co kojarzę, to nawet nie zlikwidowali Niemcy na terenach okupowanych kołchozów.
To prawda. Po drugie, państwo nie upada, ale jeśli zobaczymy, w jakim tempie armia niemiecka posuwa się na wschód, w jakim tempie dociera do Mińska, w jakim tempie dociera do Kijowa i w jakim tempie dociera do Chimek pod Moskwą. Kiedyś to była wieś pod Moskwą, dziś to jest jedna z dzielnic Moskwy, prawda? 25 kilometrów od Kremla. To musimy powiedzieć, że ta armia nie napotyka żadnego oporu, że ona się posuwa w tempie kilkudziesięciu kilometrów dziennie, znaczy w takim tempie, w jakim może jechać sprzęt, prawda? Nie ma żadnych walk. Więc państwo nie upada, ale w dużej mierze no jednak upada, w każdym razie na kilka miesięcy. Ewakuacja rządu do Kujbyszewa i wszystkich placówek zagranicznych świadczy o tym, że obawy przed utratą Moskwy są całkowicie uzasadnione. No i wreszcie oblężenie, blokada Leningradu, która też się dokonuje błyskawicznie, prawda?
Ale rozumiem, na zapleczu jednak, jakby to powiedzieć, twarda ręka służb bezpieczeństwa była na tyle skuteczna, że do jakiegoś rozprzężenia czy buntu nie doszło, skoro udało się ewakuować fabryki, uruchomić produkcję 1942 roku i przy pomocy aliantów
wygrać wojnę. Większość fabryk udało się ewakuować, między innymi z Leningradu do Nowosybirska, a więc z europejskiej części do południowej, środkowej Syberii, ale w każdym razie za linię Uralu udaje się dużą część gospodarki, dużych zakładów przemysłowych wycofać i tam ta praca rusza. Oczywiście tutaj w pewnym momencie już obserwujemy też pomoc aliantów, prawda? I konwoje przez Archangelsk, ale tam idzie olbrzymia ilość sprzętu zachodniego, przede wszystkim amerykańskiego.
Jak rozumiem, po zwycięstwie w wojnie Stalin się staje, jakby to powiedzieć, władcą mocarstwa pierwszego rzędu, ale o polityce zagranicznej chciałbym raczej nie porozmawiać, co bardziej o sprawach wewnętrznych. Co przynosi ten czas powojenny w Rosji? Jeśli idzie o, że tak powiem, ludzi, ustrój, styl życia, odbudowę, prawda?
Więc wszyscy liczą, że okres powojenny przyniesie względną liberalizację, że przyniesie pewne rozprzężenie. Stalin jeszcze w roku 1942 organizuje, godzi się na zorganizowanie Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego, a więc struktury, która miałaby po pierwsze, z jednej strony pokazać Związek Radziecki jako to państwo, które może uratować Żydów europejskich, a z drugiej strony jako to państwo, które szuka porozumienia międzynarodowego, i Żydzi radzieccy mieliby być taką forpocztą wielkiej koalicji, wielkiej międzynarodówki. No ale już w roku 1945-1946 jesteśmy świadkami galopującego antysemityzmu państwowego, który się kończy wielkim procesem działaczy Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego. Z 13 osób, które usiadły na ławie oskarżonych, 12 zostało rozstrzelanych. W tle jest jeszcze słynne zabójstwo Solomona Michaelsa, czyli wielkiego aktora języka jidysz żydowskiego.
Czegoś nie rozumiem. Znaczy, mam prawo, bo nie jestem specjalistą. 1945-1946 początek, że tak powiem, nazwijmy to rozpętania klasycznego antysemityzmu, niemalże, prawda? A z drugiej strony to państwo wspiera Izrael. Albo tych ludzi, którzy jeszcze Izrael, przepraszam, jeszcze wtedy Izrael nie było, ale tych ludzi, którzy walczą o to, żeby utworzyć państwo Izrael.
No właśnie. Utworzenie państwa Izrael to jeszcze chwilka, jeszcze 2-3 lata. Ale wsparcie, jakie uzyskują Żydzi w Palestynie ze strony Związku Radzieckiego, no też ma charakter instrumentalny, a więc chodzi przede wszystkim o osłabienie wpływów zachodnich, przede wszystkim wpływów brytyjskich w Palestynie.
Jednocześnie zaczynają prześladować swoich Żydów, tak?
Oczywiście. I to się błyskawicznie załamuje, prawda? Później Związek Radziecki nie nawiązuje kontaktów dyplomatycznych z Izraelem właściwie przez kolejne dziesięciolecia. I sam początek lat 50. i to jest proces, który trwa aż do śmierci Stalina, a więc antysemityzm państwowy, no i najsłynniejsza sprawa, czyli sprawa lekarzy szkodników, którzy są aresztowani w kilku falach, ale w największej fali w grudniu 1952 roku.
Lekarzy szkodników, ale jednak, że tak powiem, o korzeniach żydowskich.
Lekarzy kremlowskich, z których wielu miało, tak, których wielu było etnicznie Żydami radzieckimi, tak.
Czy to nie była zapowiedź może tego, że tutaj ktoś szykował kolejną wielką czystkę?
Rzeczywiście w rozmaitych memuarach, ale także i w dokumentach z epoki znajdujemy potwierdzenia tezy o zbliżającej się wielkiej deportacji wszystkich Żydów radzieckich, prawdopodobnie gdzieś daleko do Azji Środkowej, gdzieś daleko poza linią Uralu. Do tej deportacji w efekcie nie dochodzi, ale to jest spowodowane szczęśliwym zbiegiem okoliczności i śmiercią Stalina w marcu 1953 roku, ale też Stalin dokonuje silnych przetasowań w samym prezydium Komitetu Centralnego, czyli w tej najwyższej grupie swoich współpracowników partyjnych. Prawda? Żemczużyna, czyli żona Mołotowa, jest od dawna w łagrze, ale być może doszłoby wtedy również do wymiany ministra spraw zagranicznych. Prawdopodobnie wpływy straciłby również Mołotow, był wyraźnie zagrożony. Prawdopodobnie również Mikojan. Nie wiadomo, czy utrzymaliby się pozostali członkowie prezydium, których znamy później już z okresu odwilży. O tym, że być może kończy się również jego epoka, sądził sam Beria. I są wszelkie podstawy, żeby uważać, że Stalin planował kolejne wielkie przetasowanie, kolejną wielką czystkę, może o nieco innym charakterze, może nie o takiej skali, ale że szykował się do niej w latach 50. Trzeba jeszcze powiedzieć, bo mówimy tutaj o tych relacjach w wąskim kręgu partyjnym, ale trzeba też powiedzieć, że gułag, dwumilionowy gułag lat 38-39 w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, jak ją tak trochę po napoleońsku nazywa propaganda radziecka i tego sformułowania jakoś używamy do dzisiaj, gułag odchudził się blisko czterokrotnie, to znaczy większość mężczyzn znajdujących się w gułagu idzie do armii, idzie na front i istotna większość żołnierzy radzieckich tam ginie. Trzeba powiedzieć, że średnio żołnierz Armii Czerwonej żył na froncie około 3 tygodni. Wiemy również z twardych statystyk, że żołnierzy Armii Czerwonych, rekrutów powołanych do armii latem 1941 roku, którzy doszli do końca wojny, do symbolicznego Berlina, tak? którzy przeżyli do końca wojny, do maja 1945 roku, było 9%, tak? Mniej niż 1/10. No nie będziemy się już teraz powoływać na duże liczby, ale oczywiście wiemy, że żołnierzy radzieckich zginęło w wojnie znacznie, z armii zwycięskiej zginęło znacznie więcej niż armii pokonanej, czyli żołnierzy Wehrmachtu. I wreszcie lata 47-48 to jest ponownie gułag dwumilionowy. On się znowu zapełnia przede wszystkim jeńcami radzieckimi, którzy wracają do Związku Radzieckiego i ich największą winą jest to, że albo zobaczyli kawałek świata zachodniego, albo zdradzili Związek Radziecki, czyli nie polegli na froncie, a trafili do obozów.
Czy to też dotyczyło robotników przymusowych? To są te grupy ludności, które musiały jeszcze swoje odcierpieć. A jeśli idzie właśnie o same społeczeństwo i o politykę w stosunku do niego, musiałby się powiedzieć po tym wielkim koszmarze wojny, no, należałoby troszeczkę poluzować, dać ludziom odbudować swoją bazę materialną, pozwolić trochę na konsumpcję. Czy to się udało, czy jednak dalej forsowano industrializację, do tego jeszcze potężne wydatki na zbrojenia, bo kojarzę, że...
No to się nie dokonało oczywiście. Związek Radziecki i polityka Stalina w latach 45-48-49 to jest zdecydowane przykręcanie śruby. To jest właśnie gułag rozrastający się ponownie do tych dwumilionowych rozmiarów. To jest właśnie, o której omówiliśmy już o tym troszkę, to jest fala masowego antysemityzmu państwowego i sterowanego przez państwo. I to jest także tak zwana sprawa leningradzka, a więc rozprawa, która przynosi też śmierć wysoko postawionych działaczy partyjnych. A więc ten okres, mówiąc z rosyjska, pierdyszki, takiego oddechu, jest bardzo krótki i nie spełnia się.
Jeżeli już dochodzimy do momentu śmierci Stalina, to chciałbym zapytać o ewentualnie ocenę tego okresu. Znaczy wiadomo, ciemne strony, terror, śmierć milionów ludzi, ale czy można mówić o jakichś przemianach, które no, należałoby może i pozytywnie okres, że tak powiem, ocenić? No właśnie. Bo tak jak rozmawiam o komuś, w Polsce oczywiście jest cała wielka czarna karta, ale jest opowieść o tym, że jednak zbudowano egalitarne społeczeństwo, dobrze wykształcone, służba zdrowia się poprawiła, prawda, w tym naszym PRL-u versus czasy poprzednie. A tutaj pytanie, no właśnie, co przyniósł stalinizm ludziom?
Tak, no wolałbym się oczywiście uchylić od tej odpowiedzi, ponieważ ona jest warta olbrzymich analiz i obszernych bibliotek. Ale rzeczywiście i nawet niekiedy w historiografii radzieckiej, a już z całą pewnością w publicystyce i w takim powierzchownym, potocznym odbiorze, mówi się niekiedy, no, że wprawdzie wielki terror, ale. To zawsze się pojawia jakieś ale, po którym padają nazwy wielkich budów epoki stalinowskiej. Padają również nazwiska wielkich twórców epoki stalinowskiej, którzy w tym okresie tworzyli, ale nie dzięki Stalinowi, a zazwyczaj wbrew niemu. No ale przecież przy ocenie epoki stalinowskiej nie powinniśmy porównywać lat 50. z latami 15., 20. czy 30. Powinniśmy porównywać Związek Radziecki lat 20. z Europą Zachodnią i Stanami Zjednoczonymi lat 20. i Związek Radziecki lat 50. z Europą Zachodnią i ze Stanami Zjednoczonymi pierwszej połowy lat 50. I w największym skrócie możemy powiedzieć, może dojść do dużego, silnego rozwoju gospodarczego, także rozwoju społecznego, bez ponoszenia milionowych ofiar. Stalin jest przede wszystkim masowym mordercą. Prawda? Nie tylko ma na sumieniu nie tylko ofiary wielkiego terroru, nie tylko ofiary wielkiego gołodomoru, ale także miliony ofiar wojny, bez których ta wojna być może byłaby wygrana, gdyby była prowadzona inaczej. A więc w sumie mówimy o kilkudziesięciu milionach ludzi, którzy stracili życie w epoce stalinowskiego bolszewizmu.
No biorąc pod uwagę ten krwawy bilans rządu Stalina, no powstaje pytanie, dlaczego w Rosji spotykane jest zjawisko pewnego sentymentu, a może nawet i kultu do wielkiego wodza, który obserwujemy oczywiście nie tylko w elitach, no ale także i wśród normalnych obywateli.
Tak, chociaż do współczesnych badań socjologicznych trzeba by się odnosić z dużą rezerwą. Zaraz ja o nich może powiem jedno słowo króciutko, ale no to jest oczywiście zagadnienie, to jest oczywiście wielka zagadka, prawda? I bardzo poważny szkopuł. Właściwie bardziej pewnie pytanie nie do historyków czy do badaczy przeszłości, a bardziej do psychologów życia publicznego, czy wręcz do psychiatrów, powiedziałbym. Myślę, że może odgrywać też jakąś rolę to poczucie, że powierzchowne i w gruncie rzeczy fałszywe, że Związek Radziecki epoki stalinowskiej z państwa, z wielkiego, niewydolnego molocha stał się imperium światowym i stał się najważniejszym partnerem, przeciwnikiem, konkurentem Stanów Zjednoczonych, a więc, że odgrywał rolę globalną w świecie dwubiegunowym. I trzeba powiedzieć, że Wielka Wojna Ojczyźniana jest właściwie jedynym symbolem, może poza lotem Gagarina w kosmos, jest właściwie jedynym pozytywnym symbolem epoki radzieckiej, krwawym, prawda, z wielomilionowymi ofiarami, ale jednak symbolem pozytywnym, prawda? Nie jest nim rewolucja 17 roku, czy raczej należałoby powiedzieć przewrót pałacowy, którego bolszewicy dokonali. Bo prawdziwa rewolucja to luty. Ponieważ doszło do całkowitego kolapsu ideologicznego, prawda? To jest zjawisko puste w sensie ideowym. Nie są nim jednak osiągnięcia gospodarcze ani Związku Radzieckiego, ani w konsekwencji dzisiaj Federacji Rosyjskiej. Nie są to wielkie budowy gospodarcze, o których mówiliśmy. Jest to właściwie tylko Wielka Wojna Ojczyźniana, a więc ten symbol, mit, że oto Związek Radziecki dał wolność światu i zdusił hydrę nazistowską.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/historiabezkitu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee/historiabezkitu. Bądźcie z nami.